Twoje Radio London.
Piosenka na dzień dobry, zatytułowana Kometa, to nowa wersja utworu zespołu Kwiat Jabłoni. Otwiera ona program Twojego Radia, przygotowany z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM nadany zostanie 10 kwietnia, czyli w tegoroczną Niedzielę Palmową. Wszystkich słuchaczy wita serdecznie Jolanta Pawluk i już na wstępie proponuję jeszcze jeden utwór muzyczny, tym razem zespołu Wilki.
Oh, zaginął złoty klucz i nadciąga zmierzch. Coraz trudniej żyć bez uczuć, coraz gorzej jest, lecz ja nie poddam się, na pewno już. Czystego serca szukam jak świętego drzewa w lesie martwych dusz, w lesie martwych dusz. Czystego serca pragnę tak jak głodny chleba, razem drogę pójść i nie wracać już. Jakie dziś to małe jest, wiadomości serc zapomnianych już. Rozpędzony świat oblicza zyski ludzkich strat, nieistotnych jak dla mnie ten zgiełk. Czystego serca szukam jak świętego drzewa w lesie martwych dusz, w lesie martwym już. Czystego serca pragnę tak jak głodny chleba, razem w drogę pójść i nie wracać już.
Dziesiąty kwietnia to nie tylko Niedziela Palmowa, to także rocznica katastrofy pod Smoleńskiem, w której 12 lat temu zginęli pasażerowie i załoga polskiego samolotu rządowego lecącego na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Ale nie mam jeszcze informacji, jak będzie obchodzona ta rocznica w Polsce.
Każdy czuł.
Była to kompozycja Piotra Rubika do słów Romana Kołakowskiego, pochodząca z wydanego w 2008 roku oratorium dla świata. A ja już informuję o tym, co jeszcze znajdzie się w dzisiejszym programie. I tak, część pierwszą zwieńczą książki nowe i nie najnowsze, czyli Małgorzata Maciejewska zachęci do czytania po polsku i poinformuje o tym, co można wypożyczyć z miejskiej biblioteki publicznej. Część drugą rozpocznie krótkie opowiadanie o tym, dlaczego wiosna miewa czasem kłopot z pojawieniem się na czas, po czym nastąpi kolejne opowiadanie o rozpoczętej właśnie wiosną przyjaźni. W części ostatniej znajdą się dawne anegdoty związane z ludźmi sceny i piosenki sceny dotyczące.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska. Olga Tokarczuk jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach pracowała jako psychoterapeutka w poradni zdrowia psychicznego. Gdy jej pierwsze utwory literackie zyskały popularność, poświęciła się wyłącznie pisaniu. Tokarczuk prowadzi warsztaty prozatorskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i zajęcia z twórczego pisarstwa na Uniwersytecie Opolskim. Jest również współorganizatorką festiwali opowiadania i Góry Literatury. Jako powieściopisarka zadebiutowała w roku 1993. Wydała wówczas Podróż Ludzi Księgi. Książka ta uzyskała Nagrodę Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Jej inne książki to m.in. Prawiek i inne czasy, Dom dzienny, dom nocny, Opowiadania bizarne, czy Bieguni, która otrzymała nagrodę międzynarodową The Man Booker w roku 2018. Tokarczuk jest dwukrotną laureatką Nagrody Literackiej Nike za powieści Bieguni w roku 2008 i Księgi Jakubowe w roku 2015, a także laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 2018. Podróż Ludzi Księgi to debiutancka powieść Olgi Tokarczuk, która przeżywa swój renesans. Francja, rok 1685. Król Słońce ustanawia katolicyzm jedynym legalnym wyznaniem. Grupy hugenotów przemierzają kraj, by dotrzeć na północ, gdzie mają nadzieję znaleźć nową ojczyznę. Z okien karety banitom przygląda się grupa nietypowych podróżnych zmierzających na południe. Porzucona przez narzeczonego kurtyzana Weronika, markiz parający się alchemią, twardo stąpający po ziemi bogacz oraz Gosz, niemy woźnica z nieodstępującym go żółtym psem. Każde z nich opuściło Paryż z innego powodu. Ta podróż, momentami wręcz awanturnicza, może odmienić nie tylko ich losy, ale również dzieje całej ludzkości. Oto w Pirenejach, ku którym zmierzają, w trudno dostępnym górskim wąwozie, w murach małego klasztoru od wieków ukryta jest księga. Teraz ma szansę zaważyć na przyszłości świata. Tylko czy świat jest gotowy na to, by księga została odnaleziona? Posłuchajmy fragmentu z książki Olgi Tokarczuk pod tytułem Podróż Ludzi Księgi. Gosz jest w tej opowieści osobą przypadkową. Nic nie wskazywało na to, że weźmie udział w podróży. Nie był w planie. Historia jego życia pełna jest takich przypadków. Ale ponieważ wciąż nie wiadomo, czym jest przypadek, można z czystym sumieniem rozgrzeszyć się z nadużywania zasady, że jeżeli coś się zdarza, to właśnie owo zdarzenie się jest samo dla siebie najlepszym uzasadnieniem. Przypadek w życiu Gosza zadziałał po raz pierwszy wtedy, gdy znalazła go jedna z sióstr Klarysek, zamykająca przed zmrokiem furtę. Gosz był wtedy słabym, zziębniętym niemowlęciem i na pewno nie przeżyłby nocy. Leżał bez ruchu, z szeroko otwartymi oczami. Nie płakał. Być może jego głos przemarzł już raz na zawsze tego wczesnogrudniowego wieczoru. A może niemowlę wcale nie miało głosu? Siostry uznały to za znak i błogosławieństwo. Nigdy nie móc krzyczeć w świecie, w którym ludzki głos jest zawsze tylko głosem wołającego na pustyni. Klaryski najpierw wzięły dziecko do siebie, lecz kiedy zaczęło im sprawiać zbyt wiele kłopotu, oddały je kobiecie z przyklasztornej wsi. Owa kobieta miała już swoje dzieci, równie słabe, równie marne. Zajęła się chłopcem z poczucia obowiązku, bo nie chciała przykładać ręki do dzieła śmierci, nawet jeśli ta daje życie w lepszym gatunku, życie wieczne. Kobieta ze wsi zajmowała się więc małym niemową, karmiła go, myła, kiedy się zabrudził, nauczyła go czynić znak krzyża i pragnąć miłości. Gdy umarła, siostry znalazły Gosza skulonego przy jej ciele. Nie protestował, kiedy zabrały go ze sobą. Miał wtedy 5 lat. W życiu Gosza czas zawsze zataczał kręgi. Od jednej wiosny do drugiej, od kwitnięcia rozmarynu poprzez zbiór niebieskich kwiatów lawendy, aż do spadania z drzew niespodziewanie doskonałych owoców kasztana. Gosz szybko zrozumiał istotę takiego czasu. To też nie miał potrzeby wyrywania się do przodu jak inni ludzie. Tkwił w swoim czasie niczym w bezpiecznej skorupce, powoli rosnąc, powoli przyswajając sobie jego ledwie zauważalny rytm. Rzeczy pojmował równie wolno, z wahaniem, które na dobrą sprawę można by nazwać ociężałością. Chociaż bardzo chciał, nigdy nie nauczył się mówić. Otwierał usta i na próbę formował wargami niewidzialne i niesłyszalne słowa, które wypychał językiem w obojętny na te próby świat. Latem i wiosną pomagał w ogródku i w kuchni, dając się odpędzać jak przybłąkany pies od naczyń z jedzeniem. W pobliżu klasztornej kuchni spędzał także zimy, tworząc na wygrzanym przypiecku kasztanowe figurki ludzi i zwierząt. Pod posłaniem miał zawsze ogromny zapas nowych kasztanów. Siostry żyły w przekonaniu, że ich mały wychowanek jest dzieckiem Bożym, podobnie jak ich skrywany oblubieniec, święty z Asyżu. Wiedziały, że najlepszym uzasadnieniem przebywania chłopca pośród nich są właśnie okoliczności, w jakich tu się znalazł. Rozumiały także, że Bóg kiedyś zabierze go od nich. Rzeczą boską bowiem jest dawać i zabierać. Dlatego nie przywiązywały się zbytnio do tego niemego, cichego życia. Bóg zabrał Klaryskom Gosza, gdy obdarował go męskością. Wtedy siostra przełożona uznała, że zgromadzenie spełniło już swoją niepowinność. Goszem może teraz zająć się sam Bóg. Oddały go więc pod opiekę Panu, wysyłając w świat. Dostał dwukolorowy kubrak, czapkę, trochę jedzenia na drogę. Odchodząc, zabrał z klasztoru żółtego psa, który przywiązał się do niego tak bardzo, że rozumiał, co mówią szeroko otwarte oczy chłopca. Historia Gosza, jak już powiedziano, nie jest wątkiem znaczącym dla tej opowieści. To, co najważniejsze, zaczyna się w czasie, kiedy Gosz w swej wędrówce z psem dotarł do Paryża. Było to latem 1685 roku. Wcale nie zamierzał tam iść. Po prostu wędrował przed siebie. a w tamtych czasach wszystkie drogi prowadziły do tego miasta. Gosz dotarł tylko do paryskich przedmieść, gdzie ludzie wciąż żyli w cieniu niedalekiego centrum. Na przedmieściach zatrzymywali się podróżni, szykując się do wjazdu na główne ulice. W mieście był najpotężniejszy na świecie król i jego dwór. Były bogate sklepy, banki, pełne przepychu kościoły, muzyka, gwar. Paryż był prawdziwym sercem świata. Zupełnie przypadkiem dostał pracę w stajni przy pewnej oberży, której właściciel w lot rozpoznał, że ten dziwny chłopiec ma rękę do koni. Konie, zupełnie jak żółty pies, dobrze rozumiały mowę spojrzeń chłopca i odpowiadały mu tak samo. Przez kilka pierwszych dni Gosz nauczył się bardzo wiele. Zrozumiał, czym jest pieniądz i to, że za pieniądze można sprzedawać swoją pracę i swoją wolność. Zrozumiał różnicę między wędrowaniem a pozostawaniem w miejscu. Zrozumiał także różnicę między mężczyzną a kobietą, klaczą a ogierem, kiedy z wysokości swojego legowiska przyglądał się parom ludzkim i zwierzęcym. Zobaczył też, jak bardzo różnią się od klarysek napotkani teraz ludzie. I chodziło nie tylko o fryzury, peruki i jaskrawość stroju, ale głównie o chaotyczność czasu, który ludzie noszą w sobie. Widząc setki podróżnych, słysząc ich różne języki, wyczuwając ich pośpiech, nie mógł się oprzeć wrażeniu, że są tak samo chwilowi, jak jego kasztanowe ludziki. Że wystarczyłoby zamknąć im usta, zdjąć z nich pstrokate odzienie, a ukazałoby się znajoma powierzchnia kasztanowej łupiny. Gosz zazdrościł wielobarwnym ludziom tylko jednego, że potrafią mówić, że używają słów, jakby były ich własnością. Jemu samemu, którego ułomne gardło nie było w stanie wydać żadnego dźwięku, zdawało się, że w słowach mieści się wszelka ludzka moc. Traktował je więc bardzo poważnie i z prawdziwym szacunkiem, zupełnie jakby w swej realności równe były rzeczom. Albo nawet jeszcze poważniej, jakby były czymś więcej niż rzeczami, które określają. Bo przecież samą rzecz ogranicza w końcu jej materialność i konkretność, a słowo jest jej czarodziejskim odbiciem, mieszkającym w świecie innym niż ten, który Gosz znał. Jakim? O tym nie potrafił nawet pomyśleć. Dla niego słowa były duszami rzeczy. Poprzez owe dusze rzeczy kontaktują się z nami. Znając słowo, zna się rzecz. Wypowiadając słowo, ma się władzę nad rzeczą. Kiedy układa się i wiąże słowa z innymi słowami, tworzy się nowe układy rzeczy, tworzy się świat. Dobywając właściwych słów, zabarwiając je uczuciem, odcieniami nastroju, przydając im znaczeń, brzmień, muzyki, kształtuje się wszystko, co istnieje. Największym marzeniem Gosza było móc powiedzieć kiedyś: jestem Gosz. I w ten sposób wydobyć siebie z otchłani nieokreślenia. Dlatego stajnia, konie, jaskółki często były świadkami jego prób mówienia. Gosz otwierał usta i czekał, aż jakieś słowo wydostanie się przez nie na świat. Jeżeli coś osiągnął, to najwyżej przypominało rodzaj charczącego wydechu, jęk bólu czy samotności. Gosz nie wierzył, że może się w tym kryć klucz do świata. A świat Gosza mieścił się między kłębami śpiących na stojąco koni i rósł w górę do nieszczelnych desek na dachu stajni, którędy wnikało nocne, rozgwieżdżone niebo. Gosz wiedział, że jest ogromne. Pewnie opowiedziała mu o tym jedna z sióstr i na zawsze już zaszczepiła w nim smutek. Przed zaśnięciem wpatrywał się w skrawek nieba, walcząc z ociężałością powiek i widział, że gwiazdy nie są wcale nieruchome, że suną w jakimś sobie tylko znanym kierunku, żeby następnego wieczoru powrócić w to samo miejsce. Świat jest żywy, myślał sennie Gosz. Oddycha tak samo jak konie, jak pies, jak on sam. A niebo jest brzuchem świata, poruszającym się regularnie w rytm tego powolnego oddechu. Rano już o tym nie pamiętał. Karmił zwierzęta, siodłał konie, sprzątał stajnie i przyglądał się ludziom, którzy byli w trakcie nieustannej podróży. Pracował do września w oberży na przedmieściu Saint-Antoine i nigdy nie dane mu było zobaczyć samego Paryża. Słuchali Państwo fragmentu z książki Olgi Tokarczuk zatytułowanej Podróż ludzi księgi. Książka ta czeka na Państwa w Bibliotece Centralnej. Przypominam, że książki mogą być zamawiane w każdej z filii biblioteki albo przez internet ze strony www.londonpubliclibrary.ca. Osoby niepełnosprawne, które nie mogą korzystać ze zbiorów biblioteki osobiście, mogą mieć książki dostarczone do domu. Po więcej informacji na temat Visiting Library proszę dzwonić pod numer 519-661-6444. Biblioteka Centralna, która mieści się w budynku City Plaza przy ulicy Dundas, zapewnia swoim czytelnikom 2 godziny bezpłatnego parkingu. Wszystkie aktualne informacje na temat funkcjonowania biblioteki znajdą Państwo na stronie internetowej www.londonpubliclibrary.ca bądź pod numerem 519-661-4600. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Zapraszamy do reklamy.